punktualnie, 5 minut po godzinie 19, a więc punktualnie na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Za konsolety kłania się Państwu ponownie realizujący nasz program Jarosław Apakczyński, a w studiu niezmiennie pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Niedziela, 5 dzień listopada, a co w drugiej godzinie? Spotkanie z Magdą Linet, naszą znakomitą tenisistką, później o sportach walki, bo będziemy zapraszać na jubileusze 50-lecia judoków poznańskiej Olimpii. Zajrzymy na zapaśnicze maty klubu sportowego Sowiecki. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Opowiemy też troszkę o królowej sportu, czyli lekkiej atletyce. A teraz przypominamy sobie najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli.
W piłkarskiej ekstraklasie trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie. Od 17.30 Radomiak gra z Legią Warszawa. Legia wciąż prowadzi 1-0. W meczach zakończonych Śląsk we Wrocławiu wygrał z ŁKS-em Łódź 2-1, a Raków Częstochowa wygrał z Zagłębiem Lubin 5-0. Zawodnikiem Śląska Wrocław został Patryk Klimala, który związał się z wrocławskim klubem do 2027 roku. Ostatnio bronił barw izraelskiego Hapoelu Berszewa. Z powodu deszczu mecz Igi Świątek z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką w półfinale turnieju WTA Finals w meksykańskim Cancun zostanie dokończony dopiero dzisiaj po 22.30. Wczoraj tenisistki zdołały rozegrać tylko 3 gemy. Polka prowadzi 2-1. Z problemami rozegrano pierwszy półfinał, w którym Amerykanka Jessica Pegula pokonała swą rodaczkę Coco Gauff 6-2 i 6-1. Natomiast w finale męskiego turnieju ATP w Paryżu Serb Novak Djokovic pokonał Bułgara Grigora Dimitrowa 6-4 i 6-3. Dzisiaj też wydarzenia ligowe z udziałem wielkopolskich drużyn w Superlidze piłkarek ręcznych. MKS Urbis Gniezno wygrał ze Szczypiornym Kalisz 30-28. W Lidze Centralnej Szczypiornistek Enea Piłka Ręczna Poznań pokonała Handball Warszawa 38-29. A w Fogo Futsal Ekstraklasie od godziny 18 Red Dragons Pnie wygrają na wyjeździe z mistrzem Polski Konstraktem Lubawa. No i przegrywają Pniewnianie 1-6. Mecz trwa.
7,5 minuty po 19 audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań do 20. No to startujemy także muzycznie z drugą godziną nagraniem Alphaville.
10 minut po godzinie 7 wieczorem, audycja w sportowym rytmie. Drugą część naszej audycji rozpoczynamy od tenisa. Przypomnę, że czeka na mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką, właściwie na dokończenie tego meczu w półfinale turnieju WTA Finals w Cancun. Polka prowadzi 2-1. Jeżeli dzisiaj Polka wygra z Sabalenką, no to jutro w finale zagra z Jessicą Pegulą. Gdyby też udało się to spotkanie wygrać, trzeba oczywiście najpierw w finale zagrać, to Iga Świątek wróci na pierwsze miejsce światowego rankingu. Tam gra 8 najlepszych tenisistek świata. Natomiast rywalizacja drużynowa od wtorku do niedzieli w hiszpańskiej Sewilli. Będzie to turniej finałowy Billie Jean King Cup i tam też zagra reprezentacja Polski. W czwartek polskie tenisistki zagrają z Kanadą, a w piątek z Hiszpanią. To są nasze dwie drużyny, które rywalizują w grupie z reprezentacją Polski. Liderką polskiej drużyny będzie Iga Magdalinet, tenisistka oczywiście poznańskiego AZS-u. To jest rywalizacja drużynowa, niewliczana jest już do punktacji WTA, jeśli chodzi o sezon 2023 i rywalizację w całym cyklu WTA, no to już te starty Magdalinet zakończyła i można je było podsumować podczas króciutkiej, dosłownie bardzo krótkiej wizyty Magdalinet w Poznaniu, w siedzibie też klubu AZS Poznań, który nadal będzie reprezentować. A przypomnijmy, ten rok to przede wszystkim półfinał Australian Open, dzięki czemu ten sezon także Magdalinet kończy na 23. miejscu w światowym rankingu. Posłuchajmy tenisistki poznańskiego AZS-u.
Myślę, że jeżeli ktoś przed tym sezonem powiedziałby mi, że będę w półfinale Australian Open i nie wygram żadnego meczu w tym sezonie, to i tak podpisałabym to zamkniętymi oczami. Później ten sukces też troszkę mnie kosztował zdrowotnie. Było dużo wyjazdów, było dużo też zwariowanych wyjazdów, bo też ten mecz na wyjazd reprezentacji do Kazachstanu był niesamowicie trudny fizycznie i później troszkę się to na mnie odbijało, ale cały czas gdzieś tam znajdowałam wyjście z sytuacji i mimo wszystko ten sezon miałam później tak całkiem fajne mecze w tych dużych turniejach, zwłaszcza w tych mniejszych, wiadomo, oczekuje się dużo więcej, bo jestem tak naprawdę w każdym z nich wtedy faworytką, więc jeżeli nie wygram takiego mniejszego turnieju, to jest już gdzieś tam jakaś porażka, ale to była też nowa sytuacja dla mnie, dla naszego teamu. Zagrałam o średnio 7 turniejów mniej w tym roku i podjęliśmy też zupełnie inne decyzje. To, że zagrałam dużo, dużo mniej i utrzymałam ranking, nawet i tak miałam wyższy, nawet nie licząc tej Australii, niż w zeszłym roku, pokazało, że nie było aż tak źle. No, bo to nie jest tak, że jestem młoda, że mam 21 lat, tylko grałam już w tym turze przez dłuższy czas, więc miałam jakiś ukształtowany poczucie siebie tam, a tutaj nagle sytuacja też się bardzo mocno zmieniła, ale to po prostu było nowe doświadczenie, było trudne. Z wieloma meczami myślę, że się naprawdę fajnie uparałam, z niektórymi myślę porażkami również, zwłaszcza psychicznie, bo uważam, że moje drabinki też były trudne. To, że wygrywałam z Wonderuszową w Madrycie, to było na początku mecz, który się wydawał, że jest, nie jest aż takie trudne to losowanie. Po 2-3 tygodniach okazało się, że to losowanie było niesamowicie trudne jak na pierwszą rundę i wiele było takich sytuacji, więc to było coś nowego, gdzie byłam w troszkę po prostu innej sytuacji, ale myślę, że też nie tylko ja, ale jako team nauczyliśmy sobie z tym radzić, jak ten rok przebiegał, więc myślę, że też na kolejny rok to jest nowe doświadczenie i będziemy gotowi. Jeżeli chodzi o kibiców, to zdecydowanie motywacja, bo miałam bardzo dużo i tak pozytywny taki odbiór i nawet jak nie szło mi, czułam, że kibice są ze mną. I akurat od kibiców miałam, dla mnie to było coś fantastycznego, bo miałam fantastycznych kibiców. Właśnie wtedy, jak mi nie szło, mimo wszystko czułam bardzo duży taki przypływ pozytywności od nich, więc nie czułam presji. Ze strony fanów nie. Może mam też dobrze poblokowane wszystko. Też ludzie się w to bardzo mocno angażują. Mam osoby, które czasami piszą do mnie, że oglądają to o 3-4 nad ranem, albo w pracy, albo w szkole, więc też rozumiem to, że oni się w to bardzo angażują i troszkę tym żyją, ale nie spotykałam aż jakiejś takiej negatywności od nich. W większości przypadków to jest naprawdę dość pozytywne. Jakie cele? Wrócę do takiego starego troszkę powiedzenia, które mówię co roku, żeby być zdrową, bo też w tym roku pokazało, jaki to był ogromny problem. Straciłam prawie 3 miesiące na to, że tak grałam, nie byłam do końca w 100%, ale te turnieje były tak ważne, że gdzieś tam starałam się mimo wszystko wynieść z nich jak najwięcej. Mam nadzieję, że zdrowie dopisze. Czujemy się, myślę, nie tylko ja, ale cały team dość pewnie, bo mimo wszystko wszystkie punkty wygrywałam na największych turniejach z trudnymi dziewczynami. Pokazałam też sobie, że ten ranking nie jest przypadkiem i nawet jeżeli spadnę, jeżeli coś się wydarzy to nie czujemy presji, że mogę gdzieś tam nie wrócić, bo udowodniłam sobie, że regularnie potrafiłam wygrywać z dziewczynami jak za ręką. To nie był przypadek, to by się po prostu powtarzało. Więc jesteśmy tak naprawdę pozytywnie nastawieni, bez jakichś fajerwerków, bo wiemy, jak trudny był ten rok, mimo że coś tak fantastycznego wydarzyło się na samym początku, ale myślę, że zakończyliśmy ten rok naprawdę takim pozytywnym akcentem.
Sporo interesującego dzieje się ostatnio w poznańskim świadku judo. Między innymi będzie jubileuszowo, bo jubileusz 50-lecia obchodzicie będą judocy, obecnie skupieni pod szyldem Poznański Klub Sportowy Olimpia Poznań. Prezes, pan Mariusz Grański. Panie prezesie, to jest kontynuacja...
Zgadza się. Po rozwiązaniu Towarzystwa Sportowego Olimpia, Poznański Klub Sportowy, sekcja judo wydzieliła się z Towarzystwa Sportowego Olimpia i powstał Poznański Klub Sportowy, który kontynuuje tradycję.
Uzbierało się tych 50 lat. Będziecie świętować 10 listopada w piątek na terenach targowych. No więc to jest zawsze doskonała okazja, by przypomnieć przynajmniej kilka tych najbardziej znamienitych sportowo postaci.
Oczywiście. No tutaj najbardziej utytułowany zawodnik poznańskiej Olimpii Poznań to jest Jacek Beutler, olimpijczyk z Seulu, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, medalista akademickich mistrzostw świata. Takim drugim zawodnikiem, który rozpoczął medalowe tutaj zdobycze dla Olimpii, to jest Przemek Dyczkowski, który no niestety ciężko choruje, ale cały czas o nim pamiętamy. Następnym takim zawodnikiem to jest obecny trener, prezes Olimpii Poznań, Michał Pokrywka, też wielokrotny mistrz Polski w każdej kategorii wiekowej, medalista mistrzostw Europy Młodzieży, także mamy tych medalistów sporo.
A jeżeli chodzi o współczesność?
Mamy też i młodych zawodników, którzy obecnie zdobywają medale ale na mistrzostwach Polski, na pucharach Europy. Tutaj między innymi są to bracia, którzy są to medaliści mistrzostw Polski juniorów, młodzieży. To jest Karol Jewtuch, jego brat Konrad Jewtuch, Anna Walkowia, która też była medalistką mistrzostw akademickich, mistrzostw młodzieży. Także tutaj w tej plejadzie mamy, ale też mamy młodych zawodników, którzy którzy obecnie się tu wybijają, co szczególnie to jest Adam Krzyśkowiak, który był medalistą Mistrzostw Polski Młodzików, a obecnie niedawno zdobył brązowy medal na Pucharze Europy Juniorów Młodszych w Berlinie.
Gdzie macie taki swój matecznik, swoją siedzibę? Jak to wygląda obecnie?
Obecnie pracujemy w dwóch miejscach w Poznaniu. To jest na Szkole 106 ulica Janickiego. Tam prowadzimy praktycznie wszystkie grupy młodzieżowe. To jest około 150 tu dzieci i młodzieży, ale też rozpoczęliśmy współpracę. Tutaj Konrad i Karol Jewtuchowie rozpoczęli pracę w Biskupicach jako instruktorzy i tam też mamy takie powiązanie z Koziołkami w Biskupicach, UKS Koziołki, także też zapraszamy.
Jeżeli chodzi o takie najbliższe plany, bo zawsze pyta się jubilata o prezenty, no to jakie są te plany i marzenia?
Zbliżają się Mistrzostwa Polski Seniorów i mam nadzieję, że tutaj koledzy, tak jak Karol, Konrad, Michał Gendera wystąpią w Mistrzostwach Polski, ale oczywiście ten obiecujący nasz zawodnik Adam Krzyśkowiak też, bo już ma prawo startu, także są to najbliższe osoby, które no, będą walczyć o miejsca medalowe na tych mistrzostwach. Oczywiście tu Adam Krzyśkowiak będzie dopiero debiutował w tej kategorii, ale jest to zdobywanie doświadczenia.
Na początku naszej rozmowy wspomniał pan właśnie pana Jacka Beutlera, czyli Mariuszowi Grońskiemu marzy się wychowanie też jakiegoś kolejnego olimpijczyka.
Oczywiście, no takie są marzenia, bo głównie po to pracujemy, oprócz tego, że szkolimy bardzo młodych, ale też w perspektywie szukamy tych talentów, którzy pójdą śladem Jacka Beutlera.
Wspomniałem o tym 10 dniu listopada, o piątku o godzinie 18 start w Centrum Kongresowym na terenach MTP. To będzie takie spotkanie pokoleń?
Oczywiście, to będą spotkanie pokoleń od tych zawodników, którzy zaczynali w Olimpii tutaj trenować. To są, tak jak tutaj wspomniałem, to jest Marek Walus, Heniu Kusza, Michał Nowaczyński, Eligiusz Mańkowski, Andrzej Brychczy, Dariusz Ostrowicki. Będzie też tata Michała Pokrywki i jego mama też, bo tata Michała Pokrywki też zaczynał razem w Olimpii, zaczęliśmy trenować.
A więc piątek, 10 listopada wspominane przez nas spotkanie judockich pokoleń PKS Olimpia. Gdyby ktoś usłyszał teraz może w radiu i pomyślał, oj, chętnie bym się na coś takiego wybrał, bo byłem w tym gronie, to jak może się skontaktować?
Oczywiście też przez stronę Poznańskiego Klubu Sportowego Olimpia. Tam jest taka zajawka na temat 50-lecia. Tam jest taki arkusz, gdzie można się zarejestrować i oczywiście wszystkich do ostatniego dnia zapraszamy. Jeszcze mamy sporo miejsca, także będziemy bardzo wdzięczni. Im więcej nas będzie, tym lepiej.
W sportowym rytmie.
Z tobą niesamowite emocje na matach Klubu Sportowego Sobieski na poznańskim Piątkowie. Jeden z organizatorów z Klubu Sportowego Sobieski Poznań, Jacek Jędrzejczak. Jacku, co tutaj się dzieje, bo naprawdę jest międzynarodowo.
Reprezentacje 6 państw, bardzo silna obsada w tym roku dopisała, frekwencja. Są reprezentanci m.in. Litwy, Łotwy, Ukrainy, są reprezentanci Hiszpanii. Nasi zawodnicy jak na razie bardzo dobrze im idzie i myślę, że prezes Józef Młoczyński by był z nich dumny w dniu dzisiejszym, patrzy pewnie z tej wiecznej maty i jest pełen podziwu dla tych naszych najmłodszych zapaśników i oby tak było.
Jaka to jest kategoria?
To jest kadet. Kadet i dzieci.
Wspomniałeś także imię i nazwisko pana Józefa Młoczyńskiego, bo to memoriał jego pamięci poświęcony. To człowiek, legenda kultowa dla tego klubu i dla wielkopolskich zapasów.
To był założyciel Klubu Sportowego Sobieski Poznań. To on w 1985 roku między innymi, bo była pani Barbara Krzywkowska, był pan Dowgiało, czy pan Bogdan Broda, ale między innymi z jego inicjatywy powstał Klub Sportowy Sobieski Poznań, który nam się tak pięknie rozrósł i w którym ćwiczy do dnia dzisiejszego wielu, wielu zawodników. W tym, jak można tu zauważyć, obecność dzieci jest praktycznie na co dzień.
wielkie emocje na poznańskim Piątkowie i memoriałowy turniej kadetów imienia Józefa Moczyńskiego wygrała reprezentacja gospodarzy, klub sportowy Sobieski Poznań. Serdecznie gratulujemy, a dużo więcej o wielkopolskich najlepszych zapaśniczkach i zapaśnikach i o klubach opowiemy w najbliższym wydaniu Sportowej Areny na antenie Radia Poznań we wtorek, 7 listopada o 21.05. Porozmawiamy m.in. z prezesem Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego Antonim Obryckim, także z innymi ekspertami, wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Krzysztofem Kłoskiem, a także człowiekiem, który odnosił wiele sukcesów na matach, no a teraz coraz bliżej mu do roli świetnego trenera z Marcinem Olejniczakiem. Zapaśnicza Sportowa Arena Radia Poznań, najbliższy wtorek, 5 minut po godzinie 21, absolutnie na żywo. Już teraz z entuzjastów, nie tylko zapasów, zapraszam.
19.28 w audycji w Sportowym Rytmie, czas na magazyn Wielkopolskie Gole. Jeszcze suplement do goli z Ekstraklasy, które omówiliśmy w pierwszej części naszej audycji. Dobiega końca dzisiejsze spotkanie Ekstraklasy Radomiaka z Legią Warszawa. W piątej doliczonej minucie Legia prowadzi z Radomiakiem 1-0. Natomiast teraz przechodzimy do drugiej ligi i rozpoczynamy od wizyty w Kaliszu. KKS grał wczoraj z Olimpią Grudziądz.
Zakończyło się spotkanie 16. kolejki sezonu 2023-2024
Remisowe spotkanie KKS-u 1925 Kalisz z drużyną Olimpii Grudziądz 2-2 sprawiło, że rozczarowany na pomeczowej konferencji był trener Paweł Ozga. Punkcik nie cieszy?
Punkcik nie cieszy. Cieszyłyby 3 punkty. Myślę, że szczególnie w pierwszej połowie zasługiwaliśmy na to, żeby zdobyć jedną bramkę więcej. Na pewno cieszy to, że 2 razy potrafiliśmy z wyniku niekorzystnego odrobić i jeszcze tworzyć sytuację. Natomiast na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak w drugiej połowie mało sytuacji konkretnych stworzyliśmy.
Podobno smutny jest także doświadczony obrońca KKS-u, znany doskonale kibicom, Bartosz Kieliba. Bartek, no bo 2 razy przegrywaliście, utrata 2 goli, to zawsze defensora musi trochę martwić.
Tak, i martwi gdzieś. Ta nasza defensywa ostatnimi czasy bardzo dobrze wyglądała. No ale dzisiaj dopuściliśmy do paru groźnych sytuacji, z czego 2 zakończonych stratą bramki. Jedna po rzucie z autu, gdzie wiedzieliśmy, że rywal jest bardzo groźny w tym elemencie gry. No i tutaj czuję mocny taki niedosyt, takie podenerwowanie tym faktem, że tak łatwo i tak szybko straciliśmy na tą bramkę, no ale całe szczęście udało się to szybko odrobić i pierwszą, jak i drugą bramkę. Liczyliśmy na to, że w drugiej połowie uda się strzelić tą zwycięską bramkę. Tak się niestety nie stało, mimo dużego posiadania piłki. Brakowało jednak groźnych takich akcji.
Zawodnicy mają świadomość. No to ja zerknę sobie na tabelkę. 8 wygranych, 4 remisy, 4 porażki po 16 kolejkach. Takie spojrzenie Pawłowski przed 2 wyjazdowymi teraz spotkaniami ze Skrą Częstochowa i Radunią Stężyca. Bilans chyba okej.
No cóż, tabela myślę, że też budzi pewien niedosyt, ponieważ było kilka meczów, które mogliśmy wygrać. Natomiast realnie patrząc, przed sezonem nikt nie zakładał, że będziemy tak wysoko. To jest zupełnie nowy zespół. No i budujemy się cały czas. Ten proces trwa. Raz te mecze wyglądają lepiej, raz gorzej. Nie możemy na razie zagrać takiego jednego full konkretnego meczu, że dominujemy, wygrywamy. Pewnie tego nam na pewno brakuje. Natomiast myślę, że miejsce w tabeli jest na pewno odpowiednie i będziemy walczyć, żeby po tych 4 kolejnych meczach dalej być w czołówce, może być liderem, tak żeby w zimę mieć jak największy komfort przygotowań i w przyszłym sezonie powalczyć w przyszłej rundzie.
Wczoraj na stadionie przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu ekipa KKS 1925 zremisowała z Olimpią Grudziądzem 2-2. Także remis rezerw drugoligowych Kolejorza w wyjazdowym meczu na stadionie Garbarni w Krakowie, ale rywalem była ekipa Sandecji Nowy Sącz. Ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W innych spotkaniach 16. kolejki piłkarskiej drugiej ligi Chojniczanka przegrała z Pogonią Siedlce 1-2. Wisła Puławy zremisowała z GKS-em Jastrzębie 2-2. Stalowa Wola przegrała z Radunią Stężyca 1-2. Stomil Olsztyn pokonał Skreczę Stachowa 2-1. Hutnik Kraków przegrał z Kotlicą Kołobrzeg 3-5. A Polonia Bytom wygrała z Olimpią Elbląg 2-1. Spotkanie rezerw Łódzkiego Klubu Sportowego i rezerw Zagłębia Lubin odbędzie się jutro.
W grupie drugiej i trzeciej ligi, w której grają wielkopolskie zespoły, umocnił się na prowadzeniu Świt Skolwin ze Szczecina, który wygrał dzisiaj na wyjeździe z Zawiszą Bydgoszcz 1-0. A jak się wiodło wielkopolskim drużynom? W Swarzędzu derby Unia wygrała z Sokołem Kleczew 3-1. Pogoń Nowe Skalmierzyce pokonała Wicket Luzino 5-2. Noteć Czarnków przegrała na wyjeździe ze Stolębem Gniewino 1-2. Natomiast Polonia Środa Wielkopolska wygrała na wyjeździe z Winetą Woliń 3-2. Ponadto Kartuzja przegrała z Flotą Świnoujście 1-2. Rezerwy Pogoni Szczecin wygrały z Unią Solec Kujawski 2-1. KP Starogard Gdański przegrał z Elaną Toruń 0-4. Błękitni Stargard przegrali z Gdanią 1-2. Na prowadzeniu, jak wspomniałem, Świt Skolwin, który ma 8 punktów przewagi nad Elaną Toruń po 15 kolejkach. Z wielkopolskich drużyn najwyżej na czwartym miejscu jest Noteć Czarnków 26 punktów, ale mimo wysokiego czwartego miejsca to jest aż 13 punktów straty do lidera ze Szczecina.
Artbut, czwarta liga piłkarska, czyli już futbol na najwyższym szczeblu, ale tym regionalnym. 15 kolejka spotkań. Z tej kolejki wybraliśmy dla Państwa hitowo zapowiadające się spotkanie w Stęszewie. Ekipa Lipna zagrała z Huraganem Pobiedziska.
Ciekawy hit Artbut czwartej ligi w Stęszewie. Lipno wygrało z Huraganem Pobiedziska 2-1, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Szkoleniowiec gospodarza Arkadiusz Kaliszan.
Wiedzieliśmy, że będzie to mecz walki. Nastawiliśmy się na trudny fizyczny mecz. No, udało się strzelić, chociaż co do poziomu, to pewnie jeden i drugi trener ma wiele zastrzeżeń. I co, mecz mógł się podobać, bo coś się na tym boisku działo. Mówiłem chłopakom, że ten mecz rozstrzygnie się w kategoriach takich wolicjonalnych i dzisiaj pokazaliśmy charakter. Trochę nam szczęście oddało to, co nam zabrało 2 tygodnie temu u siebie z Polonią Mleczną, także cieszmy się z punktów, bo to jest najważniejsze.
Cały czas jesteście w czołówce tabeli, pewnie się panu ta tabela czwartej ligi podoba.
No tak, mamy jeden mecz zaległy, jesteśmy w czołówce, przy zwycięstwie pewnie będziemy na pozycji lidera, ale to na dzisiaj nie jest istotne. Istotne jest każdy kolejny mecz i na tym się skupiamy, a jak będzie w przyszłości, to usiądziemy zimą i porozmawiamy.
Gdy się wygrywa, gdy się jest w czołówce, to przede wszystkim jest to dobre zwieńczenie pracy, jaką się wykonuje, kibiców można przyciągnąć na trybuny.
Nieważne jak, ale ważne, żeby wygrać, tak? Ale rzeczywiście, i atmosfera jest lepsza, bo to wiadomo, że kolejny zwycięstwa zbudują i oby tak dalej.
Damian Ludwiczak, trener Huraganu Pobiedziska. Panie trenerze, przegrywacie, można powiedzieć, pechowo w doliczonym czasie gry 1-2, ale to był taki mecz, gdzie każdy mógł wygrać do tej jednej zwycięskiej bramki.
Zgadza się. Myślę, że tutaj remis byłby najbardziej sprawiedliwym wynikiem. Pierwsza połowa, myślę, że to my byliśmy zespołem dominującym. Straciliśmy bramkę, ale udało nam się zremisować do przerwy. W drugiej połowie za to zespół ze Stęszewa miał lekką przewagę, stworzył sobie więcej takich, powiedzmy to, sytuacji w polu karnym, no ale my też mieliśmy jedną taką stuprocentową. No i niestety w końcówce stały fragment gry, jakiś tam błąd w komunikacji między bramkarzem a środkowymi obrońcami, tracimy bramkę na 2-1, na pewno to boli, no ale taka jest piłka.
Zagrały dwie drużyny z czołówki tabeli, to też było widać, nikt tego meczu nie chciał przegrać, nawet bym powiedział, że każdy chciał go chyba wygrać w drugiej połowie.
No tak, jakby my w każdym meczu chcemy zagrać o pełną pulę, o 3 punkty, widać to też gdzieś tam w ostatnich kolejkach, że mamy trudny czas, próbujemy gdzieś tam wrócić na te dobre tory, niestety nam się to nie udaje i takie mecze też nam w tym niestety nie pomagają, no ale nic, jakby tu, że jest historia, tak naprawdę mamy 0 w tym meczu, ale będziemy pracowali teraz dalej, żeby w następnym meczu powalczyć o kolejne zwycięstwo.
Bo cały czas w czołówce tabeli jesteście, ta piątka raz wygrywa, raz przegrywa, ale w miarę się trzyma mocno.
No zgadza się, jakby gdzieś tam ta rotacje następują. W poprzedniej kolejce tak naprawdę wszyscy zgodnie pogubiliśmy punkty. W tej kolejce Stęszew wygrał, zobaczymy jak tam inne zespoły. Więc jakby myślę, że cytując klasyka, liga będzie ciekawsza.
Liga będzie ciekawsza. Przypomnijmy, w hicie kolejki piłkarskiej czwartej ligi Lipno Stęszew pokonało Huragan Pobiedziska 2-1. W innych meczach tej 15 kolejki Mieszko Gniezno przegrał z Centrum Ostrów Wielkopolski 1-2. Ostrowia uległa Polonii Chodzież 0-1. LKS Gołuchów zremisował z Pogonią Łobrzenica 3-3. Obra Kościan wygrała z Nielwą Mogrowiec 2-1. Jarota Jarocin zremisował z Polonią Marcinkami Kępno 3-3. Polonia 1912 Leszno zremisowała z Wiktorią Września 2-2. Korona Piaski uległa drużynie Wiary Lecha Poznań 1-2, a mecz Kotwice Kórnik z Tarnowią Tarnowo Podgórne został z powodu złego stanu boiska przełożony na inny termin.
Takim terminem rezerwowym jest 2 grudnia. Jeżeli pogoda pozwoli, to tydzień po zakończeniu rozgrywek mają się zaległe spotkania ewentualnie odbyć, m.in. mecz Wiktorii Września z Lipnem Stęszew. Natomiast przechodzimy do piątej ligi. Tutaj w grupie pierwszej padły następujące rezultaty w 13. kolejce. Korona Stróżewo wygrała z Sokołem Pniewy 4-1. Sparta Szamotuły wygrała z Wełną Skoki 3-0. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski wygrała z Orkanem Chorzemin 6-2. Zamek Gołańcz wygrał z Lubuszaninem Trzcianka 3-2. Polonia Jastrowie pokonała Kłos Budzyń 3-2. Warta Międzychód wygrała ze Spartą Oborniki 2-0. Piast Kobylnica przegrał z KP Piła 1-5, a Leśnik Margonin przegrał z Płomieniem Przyprostynia 3-6.
Jesteśmy już w grupie drugiej piłkarskiej piątej ligi. Oto wyniki zakończonych meczów w 13. kolejce. Polonia Golina pokonała GKS Dopiewo 3-1. Akademia Piłkarska Rejsa Poznań przegrała ze Zjednoczonymi Trzemeszno 0-2. Kłos Zaniemyśl przegrał z Lechią Kostrzyn 1-2. Awia Kamionki pokonała LKS Ślesin 2-1. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska uległy Górnikowi Konin 0-3 i mamy 2 remisy po 1-1 w meczach SKP Słupca z Polonusem Kazimierz Biskupi i też 1-1 w spotkaniu Mebloża Swarzędz z Polaninem Strzałkowo.
Piątkowe ulewy sprawiły, że na kilku boiskach w Wielkopolsce nie udało się rozegrać w sobotę spotkań, gdyż woda nie odeszła, mówiąc wprost. Między innymi nie odbyło się w grupie trzeciej, piątej ligi spotkanie Dąbroczanki Pępowo z Orłem Mroczeń. A grano w innych parach. Oto wyniki. Piast Czekanów wygrał z Rawią Rawicz 4-0. Pelikan Grabów nad Prosną zremisował z Zewką Kobyla Góra 1-1. Warta Śrem wygrała z Piastem Poniec 2-0. Krobianka Krobia wygrała z Kanią Gostyń 2-1. Astra Krotoszyn wygrała z LZS-em Cielcza 3-0. Rezerwy KKS-u Kalisz przegrały z Zawiszą Łęka Opatowska 2-3.
Teraz o piłce nożnej Palni i niestety kolejna wysoka porażka zawodniczek Medyka Konin w Orlen Ekstraklasie kobiecej piłki nożnej. Tym razem medyczki uległy w Szczecinie tamtejszej Pogoni 0-5. W innych meczach 9. kolejki Ekstraklasy piłkarek Śląsk Wrocław pokonał UKS SMS Łódź 2-0, GKS Katowice zwyciężył Akademię Piłkarską Lechii Gdańskie 5-1, Czarne Sosnowiece pokonały AZS UJ Kraków 2-0, Stomilanki Olsztyn dzisiaj przegrały z Rekordem Bielsko-Biała 1-2 i także 1-2 Górnik Łęczna uległ Pogoni Tczew.
I przechodzimy do rozgrywek Fogo Futsal Ekstraklasy. Tutaj grają 2 wielkopolskie zespoły. Lepiej spisał się Futsal Leszno. Jej ma lepszy Artwood Leszno, który pokonał u siebie Jagiellonię Białystok 8-3. Jakub Kąpkol zdobył 2 gole, także Daniel Gajego strzelił 2 gole, a po jednej bramce dla drużyny z Leszna zdobyli Rajmond Siekla z rzutu karnego, Kamil Ulman, to było trafienie samobójcze, Albert Betowski i Fryderyk Maciejewski. Futsal Leszno, Jagiellonia Białystok 8-3. Trudniejsze zadanie mieli futsaliści Red Dragons Pniewy. Oni dzisiaj grali na wyjeździe z Mistrzem Polski, z uczestnikiem Ligi Mistrzów, Konstraktem Lubawa. No i różnica klas była widoczna. Pniewski zespół w zakończonym przed chwilą meczu przegrał z Konstraktem Lubawa na wyjeździe 1-10. W zakończonych spotkaniach innych widzę Fudź wygrał z Eurobusem Przemyśl 7-5, a Klirek z Chorzów wygrał z Sośnicą Gliwice 5-2.
To był mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole za 19.
Przepraszam, jeszcze 2 wyniki. Kartki nie odwróciłem, jeszcze bardzo można. Proszę. FC Toruń przegrał z BSF-em Bochnia 0-4, a Legia Warszawa w derbach stolicy wygrała z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego Wilanów 4-1 i to już są wszystkie.
Też to sprawdźcie, czy zakończył się mecz piłkarskiej Ekstraklasy, tak, Radomiaka z Legią Warszawa.
Sprawdziłem, ale jeszcze się upewnię. 1-0 Legia wygrała w Radomiu.
To mamy zamkniętą kolejkę? Nie mamy zamkniętej kolejki, bo jutro mecz Górnika z Krakowią, prawda?
Tak, o godzinie 19 piłkarska Ekstraklasa i mecz jutro Górnika z Krakowią. I to spotkanie, tę kolejkę Ekstraklasy zakończy, ale jeszcze w uzupełnieniu tabela Ekstraklasy, skoro już zakończyło się spotkanie Legii, bo w czołówce nic się nie zmieni. Śląsk Wrocław 30 punktów, Jagiellonia 29, Lech 28, to jest pierwsza trójka. Na czwartym miejscu Raków Częstochowa 26 punktów, traci 2 punkty do Lecha, ale ma jeden mecz zaległy. Piąta Pogoń 25 punktów, szósta Legia 23 punkty. Warta całkiem wysoko na 9. miejscu, czyli dokładnie w połowie tabeli. 14 spotkań, 17 punktów, gole 14-14. prostu. Taki jest bilans zielonych jak do tej pory.
Teraz przez 2 minuty i 22 sekundy muzycznie z Dewan Eli, a później już o Królowej Sportu będziemy rozmawiać m.in. z prezesem Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki Jackiem Biernackim, a także z utalentowanym sprinterem Igorem Bogaczyńskim. To za wspomniane 2 minuty i 22 sekundy. Szef Wielkopolskiej Królowej Sportu, pan Jacek Biernacki. Panie prezesie, jeśli chodzi, no bo już powolutku dobiega końca cały rok 2023, starty lekkoatletów na otwartych stadionach także. Jak możemy spojrzeć z takiej biało-czerwonej, polskiej, reprezentacyjnej, ale jednocześnie wielkopolskiej perspektywy na to, co wydarzyło się w tych mijających 12 miesiącach tego roku?
No powiem, że rok 2023 nie zachwycił. Nie zachwycił szalonymi rezultatami sportowymi, do czego nas lekkoatleci no, w dotychczasowych latach przyzwyczaili, ale szanowni państwo, rok 2023 jest rokiem przedolimpijskim i wielu zawodników zastosowało 2-letni program przygotowania do Igrzysk Olimpijskich, traktując tą imprezę jako najważniejszą imprezę no, życiową, że tak powiem, zwieńczącą karierę dotychczasową i myślę, że ten troszeczkę takie tąpnięcie w rezultatach też wynika troszeczkę z tego, że taki cykl przygotowań przyjęło wielu polskich sportowców, jak również wielkopolskich sportowców, no bo wiadomo, że nie odstają od całej reszty.
Będę szukał tego optymizmu. Kto nas najbardziej ucieszył? Siostry Konieczek?
Siostry Konieczek. Siostry Konieczek, które już mają kwalifikacje olimpijskie, przynajmniej jedna taką pewną, druga stara się. Jesteśmy dobrej myśli, że taką kwalifikację jeszcze zrobią. Sprinterzy Ostrów, Poznań, myślę, że też doszlusują. Dołączą, nie doszlusują, brzydkie słowo, dołączą do tej ekipy. Może Marcin Wrotyński, nasz młodziarz, który dobija się do tej światowej czołówki. I jeszcze troszeczkę te rezultaty nie są na takim poziomie, na jakim byśmy oczekiwali, ale być może się przełamie i zacznie uzyskiwać lepsze rezultaty.
To jeszcze troszkę podrąża w kontekście tej ewentualnej polskiej olimpijskiej reprezentacji Wielkopolan. Właśnie wspominając o sprinterach, myślał pan głównie o Patryku Wykrocie?
Patryk Wykrota, myślę, że głównie on, Mateusz Siuda, także powinien tutaj się w tym zrealizować. No a co z tych młodszych, dobijających młodzieżowców, to pokaże początek przyszłego sezonu.
W sportowym rytmie.
2023 rok to był rok Igora Bogaczyńskiego z Jarocina. To było mocne wejście w mocne bieganie. Co tak naprawdę się zadziało, że taka, nie chcę używać zbyt dużych słów, ale poniekąd to była eksplozja formy w tym sezonie, patrząc na te poprzednie lata. Też tak do tego podchodzisz?
Szczerze mówiąc, po części tak. Jakby wcześniej biegałem to 100 i 200 metrów. Myślę, że też mi to dosyć nieźle wychodziło, nie powiem, że nie, ale to 400 to było coś no, niesamowitego, tym bardziej, że jakby to ten sezon dopiero jest moim takim pierwszym bieganiem na 400, to jest coś niesamowitego, że w pierwszym biegu na otwartym stadionie zrobiłem tak świetny wynik. To jest dla mnie coś naprawdę niesamowitego i dalej ciężko mi jest to dość uwierzyć.
Ty mówisz, że to jest twój pierwszy sezon biegania na jednym pełnym okrążeniu dużego stadionu. Czy ty już wcześniej w latach juniorskich tak myślałeś, że może to będzie ten cel, że gdzieś to 400, że te sprinty będą takim trochę przygotowaniem pod ten wydłużony sprint? Czy tak naprawdę chciałeś to przetestować i wyszło zaskakująco dobrze?
Szczerze powiedziawszy, jak już po roku, dwóch latach mój trener miał już takie postanowienie, że on będzie 400 biegał, że na razie nie chciał mnie wrzucać na głęboką wodę. To, co było w Chorzowie, to miał być taki rzeczywiście sprawdzian, zobaczyć, na czym stoimy i no wyszło tak, że no, stoimy dość wysoko.
Czyli rozumiem, teraz będziesz się tylko na tej 400 koncentrował, czy na razie jeszcze tak nie podejmujesz takich stanowczych decyzji?
Myślę, że tak, że myślę, że jak już raz to wszedłem i tak pobiegłem, to już z tego nie wyjdę.
Mocno różnią się treningi takie typowo sprinterskie od tego przedłużonego sprintu?
Jakby w treningach u mnie dużo się nie zmieniło. Myślę, że dalej będę kontynuował to jakby te treningi pod 200 metrów, ponieważ moim atutem jest dość duża szybkość i jakby muszę ją trzymać dzięki temu. No myślę, że za dużo, no tak jak mówię, w treningach się nie zmienia u mnie.
Punkt kulminacyjny tego minionego sezonu, co to było dla ciebie, te Mistrzostwa Europy w Espoo, czy jeszcze jakieś inne, czy właśnie może to mocne otwarcie w Chorzowie?
Nie, no punktem docelowym były te Mistrzostwa Europy, ale no nie powiem, że ten Chorzów mi dosyć wyszedł, ale chciałem też jakby troszeczkę indywidualnie zaistnieć w Europie, ale no niestety jakoś nie wyszło.
To są pewnie cele na najbliższe miesiące. No właśnie, to o nich pomówmy. Kiedy splądasz sobie na terminarz 2024 roku, to co zakreślasz takim wężykiem?
Igrzyska olimpijskie oczywiście. Myślę, że ta decyzja należy do mojego trenera i tego się będę trzymał, co on będzie mi mówił. Bezpośrednie przygotowanie już zacząłem, już powoli trenuję, ale na razie to jest takie roztrenowanie, wiadomo, po powrocie.
Patrzymy przyszłość polskiego i wielkopolskiego sportu. Jeśli chodzi o wioślarstwo, bo o tej dyscyplinie będziemy mówić, to też cała nadzieja w nadziejach tego sportu w naszym regionie, bo akurat brakuje seniorskich sukcesów naszych wioślarzy. Nie zapominając o trenerze Aleksandrze Wojciechowskim, który prowadzi eksportową osadę czwórki podwójnej i to jest kandydat do medalu olimpijskiego. Natomiast później długo, długo nic. No i tak jak powiedziałem, nadzieja w nadziejach tego sportu i teraz właśnie z dwoma młodymi wioślarzami się spotkamy. Posłuchajmy.
Jessica Sabocińska, jeśli chodzi o wiosła i wagę lekką, no to jest ten najbliższy sezon, będzie sezonem ważnym, takim trochę przełomowym, prawda?
Tak, myślę, że ten sezon już był przełomowy, ponieważ podjęłam decyzję o zmianie kategorii wagowej. W związku z tym, że debel wagi lekkiej no, jest wyklarowany, dziewczyny będą jechać na kwalifikacje kontynentalne, podjęłam decyzję taką, iż powrócę do wagi open, tam walczyć o jak najwyższe cele.
Jest to do zrobienia, bo to jest jednak pewien przeskok, mimo wszystko.
Wszystko jest do zrobienia. Tak jak wspomniałam, mam ciężki charakter i myślę, że ten charakter poniekąd ułatwi mi dążenie do celów. Już mam ten fundament jakiś wybudowany i myślę, że bardzo zależy mi na tym, żeby jakość po prostu tej wagi była dobra. Chcę zyskać trochę na mięśniach, na sile, żeby jednak odnaleźć się w tej kategorii wagi ciężkiej. Ten sezon był taki mieszany troszeczkę, bo jeszcze byłam poniekąd młodzieżową kategorią. Teraz już wchodzę z impetem w seniorkę i mam nadzieję, że tam będę miała swoje miejsce.
To przypomnijmy najważniejsze twoje dokonania w 2023 roku.
Młodzieżowe Mistrzostwo Świata.
A co ma być w 2024 docelowo?
Mam nadzieję, że równie wysokie cele.
Czyli jakie? No w końcu jak dziewczyna z charakterkiem, to pewnie nam odpowie.
Marzy mi się wysłuchanie Mazurka i mam nadzieję, że to spełnię.
Cezary Litka. Być się w kręgu zainteresowań takiego wieślarskiego guru jak Aleksander Wojciechowski i pod jego okiem startować w osadach, to jest już wyczyn. Powiedz, co wydarzyło się dobrego dla Ciebie w tym sezonie 2023?
Tak, to prawda. Trener Aleksander Wojciechowski jest naprawdę bardzo dobrym szkoleniowcem. Dużo mnie nauczył. Też wiem, że nie wiem wszystkiego o wioślarstwie i też gdzieś tam w tym kierunku idę, żeby ciągle się uczyć, ciągle poprawiać czy swoje możliwości, czy sam styl wiosłowania. Na pewno w tym sezonie, ten sezon był dla mnie ciężki. Byłem w kręgu osób, które miały wystartować na dwójce podwójnej podczas Mistrzostw Świata w Belgradzie. Niestety nie udało mi się tam wystartować. Przegrałem z kolegą walkę wewnątrz krajową i zostałem następnie wrzucony z powrotem do kadry młodzieżowej. Tam startowałem w czwórce podwójnej podczas Mistrzostw Świata Młodzieżowych. Niestety podczas Mistrzostw Świata zdarzyła się przykra sytuacja, ponieważ dostałem udaru cieplnego. Musieliśmy wycofać naszą osadę z wyścigów. Później też byłem na uniwersjadzie w Chinach, tam zająłem 5. miejsce, byłem tam na jedynce, lecz miałem bardzo mało czasu, żeby tą jedynkę pływać, a to jest dość kluczowe podczas startów właśnie w jedynce. Następnie pod koniec sierpnia przyjęliśmy na zgrupowanie do Wałcza przed ostatnimi zawodami międzynarodowymi w tym sezonie, przed Mistrzostwami Europy Młodzieżowymi. Tam trener widział mnie w jedynce, czułem się wtedy naprawdę świetnie, uważam, że to były naprawdę bardzo fajne wyścigi, udało mi się wywalczyć srebrny medal, chociaż miałem chrapkę na więcej, ale jak nie teraz, mam nadzieję, że w przyszłości to się stanie.
Jak nasi słuchacze wsłuchali się w to, co mówiłeś, to powiedzieli, że rzeczywiście to wioślarstwo to jest dyscyplina, która może człowieka zahartować. Bo mówiłeś i o tych słonecznych momentach, takich fajnych, ale mówiłeś też o przykrych sprawach. No to teraz, żeby zapomnieć o tych przykrych, jak ma wyglądać sezon 2024? Co jest w twoim przypadku realne do zrobienia, jak sądzisz?
Mam nadzieję, że sezon 2024 będzie moim najlepszym sezonem w karierze, że przepracuję bardzo dobry okres przygotowawczy. Mam nadzieję, że przede wszystkim zdrowie mi dopisze, bo to jest najważniejsze. Oczywiście, że chciałbym pojechać do Paryża na Igrzyska Olimpijskie. Nie wiem, czy to się wydarzy. Mam to z tyłu głowy, jeszcze nie porzucam tego marzenia. Na razie skupiam się na ciężkiej pracy, a co przyjdzie, to zobaczymy.
trzymamy kciuki za znakomite występy utalentowanych wielkopolskich wioślarzy w kolejnym sezonie 2024. Polecamy Państwu także sportowe audycje na antenie Polskiego Radia Poznań. Jutro pierwszy serwis poranny o 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05. We wtorek 5 minut po 21.00. Tym razem zapaśnicze wydanie sportowej areny audycji na żywo z udziałem gości w naszym studiu. Między innymi będzie z nami szef Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego Antoni Obycki, a także inni eksperci Krzysztof Kłosek, Marcin Olejniczak. Polecamy tę audycję wtorek 21.05, a później pod koniec tygodnia, oczywiście w czwartek magazyn piłkarski Kolejarz o 17.15, a od piątku będzie następna kolejka piłkarskiej Ekstraklasy i nasze relacje. Najpierw na antenie miejskiej stacji MC Radia w piątek od 18.00 transmisja meczu z Grodziska Wielkopolskiego Warty z Beniaminkiem. Puszczą Niepołomice, a w niedzielę za tydzień od 17.05 specjalna audycja w sportowym rytmie, ponieważ od 17.30 właśnie w niedzielę 12 listopada będziemy relacjonować dla Państwa prosto z Łazienkowskiej z Warszawy hit kolejki Legia Warszawa kontra Kolejarz. To wszystko przed nami, ale w kalendarzu wciąż niedziela, piąty dzień listopada. No to sobie przypomnijmy te najważniejsze informacje sportowe dnia.
To są informacje ligowe. W piłkarskiej Ekstraklasie Śląsk we Wrocławiu wygrał z ŁKS-em Łódź 2-1. W Częstochowie Raków pokonał Zagłębie Lubin 5-0, a w Radomiu Radomiak przegrał z Legią Warszawa 0-1. W Superlidze piłkarek ręcznych Urbis Gniezno pokonał Szczypiorno Kalisz 30-28. W Lidze Centralnej Szczypiorniste Kenea piłka ręczna Poznań wygrała z Handbalem Warszawa 38-29. W Fogo Futsal Ekstraklasie Red Dragons Pniewy przegrały na wyjeździe z Konstraktem Lubawa 1-10. No i czekamy na mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale turnieju WTA Finals w meksykańskim Cancun. Wczoraj z powodu deszczu po trzech gemach przerwano to spotkanie. Polka prowadzi 2-1. Dzisiaj po 22.30 ma ten mecz zostać wznowiony. W finale czeka Amerykanka Jessica Pegula. No i ten finał odbędzie się późnym wieczorem w poniedziałek. No bo miał być tej nocy, ale w związku z przełożeniem drugiego półfinału, no to też trzeba o jeden dzień przesunąć spotkanie finałowe.
Jak tu powiązać sport z klasyką muzyczną? Tutaj granie, tam granie także, a za szybą już fanka Interu Mediolan, między innymi Nera Azzurri, czyli Ala Kurczewska. Inter wygrał wczorajsze ligowe spotkanie na wyjeździe z Atalantą Bergamo 2-1, a więc Ala w znakomitym humorze zaprosi Państwa na klasykę, na bis. A my szybciuteńko zmykamy ze studia. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań zrealizował Jarek Pakczyński, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.